Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W listopadzie 1975 roku na ekrany kin wchodzi najsłynniejsze dzieło czeskiego reżysera Milosza Formana, który wówczas już od 8 lat przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Twórca Miłości blondynki i zakazanego przez czechosłowacką cenzurę filmu Pali się moja panno, mimo światowego uznania, jakie przyniosły mu te tytuły, zaczynał swoją karierę w Hollywood od początku, gdyż musiał nauczyć się zupełnie sobie obcej formuły kina. Lot nad kukułczym gniazdem to jego drugi film zrealizowany w Ameryce, a zarazem największy życiowy sukces, uhonorowany aż 5 Oscarami, w tym za reżyserię. Można chyba w pewnym sensie powiedzieć, że adaptacja głośnej powieści Kena Kiseya była Formanowi w jakiś dziwny sposób pisana. Kirk Douglas bowiem, który odwiedził Czechosłowację jeszcze w latach 60. i zapoznał się wówczas z twórczością młodego reżysera, obiecał przesłać mu pewien tekst, aby nad nim popracował. Przesyłka nigdy jednak nie dotarła.
Po latach okazało się, że na granicy zatrzymali ją nadgorliwi celnicy, nie informując o tym ani nadawcy, ani odbiorcy. Forman był przekonany, że wielki gwiazdor zapomniał o luźno złożonej propozycji. Douglas zaś sądził, że socjalistyczny artysta wzgardził imperialistyczną literaturą. Ową niedostarczoną książką był właśnie Lot nad kukułczym gniazdem. Po latach propozycja jej ekranizacji powróciła z innej strony, a Forman podszedł do niej z wielkim zapałem, gdyż opowieść o pacjentach szpitala psychiatrycznego wydała mu się nadzwyczaj nośna i pozwalała zbudować na ekranie obraz tego, co znał z własnego doświadczenia. Portret ludzi poddanych autorytarnej władzy.
Może pani o tym nie wie, ale dzisiaj rozpoczynają się bejsbolowe mistrzostwa świata. Proponuję, żebyśmy przesunęli zajęcia na wieczór. Chcielibyśmy obejrzeć mecz w telewizji. Sugeruje pan, że powinniśmy zmienić nasz starannie opracowany harmonogram. Drobna odmiana nikomu nie zaszkodzi. Tego akurat nie wiem. Niektórzy pacjenci długo przyzwyczajają się do codziennej rutyny. Taka zmiana może im zaszkodzić.
Bohaterem opowieści jest młody mężczyzna Randall McMurphy. To skazany za uwiedzenie nieletniej weteran wojenny, pijak i oszust, który za wszelką cenę stara się uniknąć odpowiedzialności. Dlatego, aby wydostać się z więzienia, symuluje chorobę psychiczną. Łóżko w szpitalu dla wariatów nie tylko wydaje się wygodniejsze od pryczy w celi, ale daje jednocześnie szansę na wcześniejszą wolność. Jednak wbrew kalkulacjom, McMurphy upiornego oddziału już nigdy nie opuści.
Reżyser z wielką pieczołowitością przygląda się niewielkiej szpitalnej społeczności. Jej połowę stanowią poprzywiązywani do łóżek obłożnie chorzy, z którymi nie sposób nawiązać jakiegokolwiek kontaktu. Znacznie ciekawsza wydaje się druga połowa pacjentów. To ci, którzy uwierzyli, że są chorzy i swoje szaleństwo traktują jako swoiste alibi, rodzaj ucieczki przed rozmaitymi problemami, a zwłaszcza przed samodzielnym życiem. Jak się okazuje, większość z nich przebywa tu z własnej woli i każdy mógłby, przynajmniej teoretycznie, opuścić szpital. Ale jak twierdzą, nie są do tego jeszcze gotowi. Pozostają więc całkowicie bezwolni. Biernie poddają się przepisywanym zabiegom i skrupulatnie starają się wypełniać szczegółowe przepisy regulaminu. Pomnij na to, że w przeciwnym razie zostaną poddani serii bolesnych elektrowstrząsów, o co z pewnością zadba pozbawiona ludzkich uczuć sadystyczna siostra Ratchet.
Można by ściszyć trochę muzykę, chłopcy chcieliby porozmawiać. Muzyka jest dla wszystkich. Wiem, ale można by ją trochę ściszyć, żebyśmy nie musieli się przekrzykiwać. Widocznie nie rozumie pan, że mamy tu pacjentów w starszym wieku, którzy nie słyszą ściszonej muzyki. Muzyka to ich jedyna rozrywka. Brudzi mi pan szybę.
Wejście McMurphy'ego w ów zamknięty świat oddziału psychiatrycznego burzy ustalony w nim porządek. Nowy pacjent, który traktuje szpital jako poczekalnię w wyjściu na wolność, aby się w nim nie zanudzić, od samego początku próbuje ożywić swoich nowych współtowarzyszy. Chociaż nazywa ich świrusami i nieustannie się z nich dobrodusznie podśmiewa, to traktuje ich w gruncie rzeczy jak normalnych ludzi. Gra z nimi w pokera, montuje drużynę koszykarską, a wreszcie uprowadza szpitalny autobus, aby zabrać ich jachtem w rejs po pobliskim jeziorze. Jego witalność udziela się większości pacjentów, którzy zaczynają wiedzieć, czego chcą, a czego nie chcą, i coraz odważniej wyrażają swoje zdanie. Okazuje się, że prosty oszust bez żadnego medycznego wykształcenia w ciągu zaledwie kilku tygodni może zrobić dla nich więcej niż cały sztab lekarzy, który od lat poddaje ich nieludzkim zabiegom i faszeruje niezliczoną ilością tabletek.
Widz, obserwujący przemianę, jaka z dnia na dzień zachodzi na oddziale, zaczyna zdawać sobie sprawę, jak bardzo umowne jest tu rozróżnianie na chorych i zdrowych. Obserwując bowiem nerwowe reakcje personelu na wzrastającą aktywność podopiecznych, można słusznie zadać pytanie, kto w tym szpitalu jest bardziej nienormalny? Czy pacjenci, przełamujący apatię, w jaką ich latami wtrącano, czy siostra Ratchet, tępiąca każdy przejaw samodzielności i wywołująca stany lękowe u swoich podopiecznych, co nawet w jednym przypadku kończy się samobójstwem.
Przepuśćcie mnie. Proszę mnie przepuścić. Odsuń się. Zabierz ich stąd. Bez paniki. To nie będzie miało wpływu na nasz rozkład zajęć. Mac, nie!
Ukazana przez Formana historia stale wywołuje najrozmaitsze skojarzenia i interpretacje. Jedni dostrzegają w niej wezwanie do buntu przeciw autorytetom, które ograniczają i niszczą jednostkę, gdyż odbierają jej prawo do bycia sobą. Drudzy dostrzegają w filmie Formana metaforę państwa totalitarnego, a jeszcze inni obraz instytucji państwowych, które pierwotnie powołane dla dobra ludzi, z czasem obracają się przeciwko nim. Jakby jednak nie interpretować przedstawionej opowieści, szczególnie poruszający pozostanie los jej głównego bohatera.
McMurphy, tak przejmująco zagrany przez Jacka Nicholsona, z powodu swojej żywotności i umiłowania wolności zostaje uznany za szczególnie chorego. Po nieudanej próbie ucieczki, która zamiast wyjazdem do Kanady zakończyła się wielkim pijaństwem na oddziale, zostaje poddany zabiegowi lobotomii i od tej pory jest już tylko bezwolnym automatem. Indiański wódz, z którym w sposób szczególny zdołał zaprzyjaźnić się w klinice, z litości dusi go podczas snu poduszką. Ale jednak upadek i śmierć McMurphy'ego nie są daremne. Indianin, w którym na nowo rozbudził poczucie człowieczeństwa, wyrywa kraty i ucieka, by spełnić ich wspólny sen o wolności.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.